Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody. To bardzo niezwykłe słowa, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Cyrus był królem perskim, nie królem Izraela. Zaszczytny tytuł pomazańca pańskiego przysługiwał dawniej tylko królom Izraela i Judy. Cyrusowi został on dany ze względu na niezwykły wybór Boga. Cyrus był królem perskim w latach od 559 do 529 przed naszą erą. Po zdobyciu Babilonu zezwolił Izraelitom w roku 538 przed naszą erą na powrót do Jerozolimy i zezwolił im na odbudowę miasta i świątyni. O Cyrusie czytamy w 45 rozdziale Księgi Izajasza, ale wzmiankuje już o nim końcowy wiersz poprzedniego 44 rozdziału. Przeczytajmy. Ja mówię o Cyrusie, mój pasterz. Spełni on wszystkie moje pragnienia. Mówiąc do Jeruzalem, niech cię odbudują. I do świątyni, wznieś się z fundamentów. Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie. Mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa. Prorok Izajasz żył niemal 200 lat wcześniej niż Cyrus, a jednak zapowiedział, że właśnie tego władcę perskiego wybierze Bóg, by stał się narzędziem w jego ręku. Bóg jest Panem historii i to On tak pokierował wydarzeniami, że Izraelici, wzięci do niewoli babilońskiej, mogli po latach powrócić do Jerozolimy. Pojawia się pytanie, dlaczego Cyrus, perski król, został nazwany przez proroka z imienia i wskazany jako pomazanie z Boga na 200 lat przed swoim urodzeniem? Wydaje się, że były ku temu co najmniej trzy powody. Po pierwsze, kiedy Cyrus pojawił się na scenie historii, nie było wątpliwości, iż to właśnie o nim prorokował Izajasz. Cyrus był tym królem, który wydał dekret zezwalający ludowi izraelskiemu na powrót do ojczyzny. Po drugie, to, że dzięki Bożemu objawieniu Izajasz wskazał imiennie Cyrusa jako wyzwoliciela Izraelitów, ukazuje nam dokładność i niezawodność biblijnych proroctw. Skoro Izajasz zapowiedział pojawienie się króla Cyrusa na scenie historii na 200 lat przed jego narodzinami, znaczy to, że równie wiarygodne są zapowiedzi proroka o późniejszym nadejściu wielkiego pomazańca Bożego, narodzonego z dziewicy z rodu Dawida, 700 lat po wypowiedzeniu tego proroctwa przez Izajasza. Po trzecie, Cyrus był wyjątkową postacią wśród przywódców ówczesnego świata. Zwróćmy uwagę, że Pismo Święte mówi o nim jako o pasterzu, jako o kimś, kto spełnia nie tylko wolę, ale i pragnienia Boga. To bardzo niezwykłe słowa. Bóg posłużył się w tamtym czasie również Senacherybem i Nebukadnezarem, jako tymi przywódcami Asyrii i Babilonii, którzy uprowadzili do niewoli najpierw północne, a potem południowe plemiona Izraela. W jakimś stopniu królowie ci stali się narzędziami w ręku Boga, Pana historii. Ale ponieważ byli ludźmi nieprawymi, bezbożnymi, zostali potem osądzeni, ukarani. Nie tak było w przypadku Cyrusa. Był on prawym, bogobojnym człowiekiem. Jego postępowanie nie było bezwiednym, nieświadomym wypełnianiem woli Boga. Cyrus był autentycznym, prawdziwym sługą Pana, nazwanym przez Boga pasterzem, pomazańcem. Był człowiekiem spełniającym świadomie pragnienia Pana. Posłuchajmy jeszcze raz niezwykłych słów Izajasza, wypowiadanych w imieniu żywego Boga. Ja mówię o Cyrusie, mój pasterz. Spełni on wszystkie moje pragnienia. Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie. Mocno ująłem go za prawicę. Pewien współczesny kaznodzieja powiedział, kiedy znajdziemy się w niebie, będziemy zaskoczeni z dwóch powodów. Najpierw, gdy zobaczymy tam ludzi, których nigdy nie spodziewalibyśmy się zobaczyć w niebie, prawdopodobnie Cyrus będzie jednym z nich. I po drugie, gdy nie zobaczymy w niebie tych, których spodziewaliśmy się tam ujrzeć. Nie zapominajmy, że wszyscy, którzy znajdą się w niebie, będą tam przebywać wyłącznie dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu miłosierdziu. Prorok Izajasz przekazuje dalsze słowa Boga żywego odnoszące się do Cyrusa. Ja pójdę przed Tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory. Przekażę Ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu. Cyrus został władcą światowego mocarstwa medoperskiego. Wszystkie skarby Babilonu, także te zrabowane w Jerozolimie, znalazły się w jego rękach. Dzięki temu wygnańcy judźcy, gdy powracali do ojczyzny, mogli zabrać ze sobą m.in. sprzęty z wyposażenia świątyni jerozolimskiej. Oto jakie jeszcze słowa wypowiedział do Cyrusa za pośrednictwem Izajasza żywy Bóg. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem Ciebie Twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, nie ma innego. Bóg wybrał Cyrusa, powołał go jako swego sługę, zanim ten poznał Pana. Dzięki Bożemu wyborowi, Bożej łasce, Cyrus stał się świadomym, wiernym sługą jedynego prawdziwego Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Stało się to świadectwem dla narodów od wschodu do zachodu, czyli w całym ówczesnym cywilizowanym świecie. W księdze Ezdrasza znajdujemy takie słowa. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, i On rozkazał mi zbudować mu dom w Jerozolimie. Te słowa Cyrusa są świadectwem wiary króla perskiego, który stał się sługą jedynego żywego Boga. Dzięki pokornej, szczerej postawie serca stał się Cyrus świadkiem prawdy słów Pana. Jedyny, żywy Bóg tak dalej woła przez usta proroka. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechaj, że ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, jestem tego Stwórcą. To wspaniałe proroctwo. Proroctwo o zbawieniu, które w innym przekładzie, w tłumaczeniu Wulgaty, brzmi następująco. Spuśćcie rosę niebiosa z wierzchu, a obłoki niech zleją z deszczem sprawiedliwego. Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela, a sprawiedliwość niech wzejdzie z połem. Jest to bez wątpienia proroctwo mesjańskie. Ziemia ma wydać owoc, to znaczy Mesjasza, który został nazwany przez proroka także odroślą z korzenia Jessego, z pnia Dawidowego. Bóg poprzez proroka objawia nam swoje zbawcze plany. Nadchodzi Mesjasz, Zbawiciel. Ja, Pan, jestem tego Stwórcą, zapewnia żywy Bóg. Ten, który stwarza światło i ciemności, pomyślność i niedolę. A więc los każdego z nas jest w Jego rękach. Prorok Izajasz tak dalej podkreśla najwyższą władzę Boga Stwórcy. Biada temu, kto spiera się ze swoim Twórcą, dzbanowi z pomiędzy dzbanów glinianych. Czyż powie glina temu, co ją kształtuje, co robisz? Albo jego dzieło powie mu, nie zdara? Do tych słów Izajasza nawiązał w liście do Rzymian apostoł Paweł, wykazując, że człowiek, który spiera się z Bogiem, jest podobny do gliny, która ma pretensje do garncarza, że formuje ją niewłaściwie, że kształtuje z niej nie taki dzban, jak powinien. Nie mamy żadnego prawa, jako stworzeni przez Boga, krytykować Jego dzieł, to co czyni, jakie realizuje plany. Jego drogi, Jego myśli są wyższe od naszych. Jeśli chcemy spierać się z Bogiem, jeśli zarzucamy Mu, że postępuje nie tak, jak powinien, zachowujemy się buńczucznie, jak glina, która nie chce poddać się twórczej obróbce gancarza. Prorok Izajasz rysuje jeszcze jeden obraz, który ma nam uświadomić niedorzeczność kwestionowania suwerennej, najwyższej władzy Boga. Biada temu, kto mówi ojcu, coś spłodził, albo niewieście mówi, co urodziłaś. Tak mówi Pan, święty Izraela i jego twórca. Czyż wy mnie będziecie pytać o moje dzieci i dawać mi rozkazy co do dzieła rąk moich? Podobnie jak ojciec w stosunku do dzieci, tak Bóg w stosunku do wszystkich swoich stworzeń jest suwerennym władcą. Dotyczy to ludzi, jak i całego wszechświata. Prorok woła w imieniu Pana. To ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka. Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom. Niezwykle ciekawe jest sformułowanie: to ja własnoręcznie rozpiąłem niebo. Astronomowie stwierdzają, że wszechświat stale się rozszerza. Gwiazdy, planety, galaktyki stale oddalają się od siebie. Oznacza to, że na początku, zgodnie z prawem przyczyny i skutku, potężna praprzyczyna, czyli sam Bóg, spowodowała zaistnienie wszechświata. Bóg rozpiął niebo, stwierdza Izajasz. I te słowa dobrze opisują to, co Bóg rzeczywiście uczynił. Swoim słowem Bóg z niczego uczynił wszechświat. Niezależnie od tego, jaką teorię powstania świata przyjmiemy, musimy cofnąć się do momentu, w którym nie było niczego, a potem coś zaistniało. Jak z niczego mogło powstać cokolwiek? Współczesna fizyka dowodzi, że jest to niemożliwe. Jedyne wyjaśnienie znajdujemy w Słowie Bożym. Bóg stworzył wszechświat, powołał go do istnienia potęgą swego słowa. Nie ma innej, logicznej, wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, jak powstał wszechświat. Pan podkreśla: to ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka. Bóg jest stwórcą człowieka, stwórcą ludzkości. Jest też jej zbawcą. Czytamy: tak mówi Pan, pracownicy Egiptu i kupcy Kusz i Sabejczycy, ludzie o rosłej postawie, przejdą do Ciebie i będą Twoimi. Chodzić będą za Tobą w kajdanach, na twarz przed Tobą będą upadać i mówić do Ciebie błagalnie: tylko u Ciebie jest Bóg i nie ma innego. Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawco. Wszyscy ludzie, wszystkie narody rozpoznają w Bogu, który objawił się Izraelowi, jedynego, prawdziwego, żywego Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Wyznawcy wszelkich innych bóstw będą zawstydzeni. Wszyscy, co się zżymają na Niego, okryją się wstydem i hańbą. Odejdą pohańbieni, wytwórcy rzeźby bożków. Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie zawstydzenia ani hańby po wszystkie wieki. Zbawienia dostąpi Izrael, któremu Bóg okaże swe miłosierdzie. Zwróćmy uwagę, że prorok mówi o zbawieniu wiecznym. Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Zbawienia dostąpią wszystkie narody, a raczej ci spośród wszystkich narodów, którzy zwrócą się ku Bogu, którzy nawrócą się do jedynego Pana i Zbawiciela. Czyż nie ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz mnie? Woła prorok w imieniu Pana. Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Przysięgam na siebie samego. Z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc: jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zrzymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela. Taki jest ostateczny cel Bożego działania, Bożego wezwania. W dobie mesjańskiej wszyscy, którzy się upamiętają i spojrzą na Zbawiciela, będą zbawieni. Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Następny, 46 rozdział Księgi Izajasza, zapowiada koniec wszelkiego bałwochwalstwa, wszelkiej fałszywej religii. Prorok woła: ugiął się Bel, Nebo runął. Posągi ich włożono na zwierzęta juczne i pociągowe, ciężary ich załadowane. To brzemię dla zmęczonego zwierzęcia. Bel i Nebo to imiona bóstw babilońskich. Bel to skrócona forma imienia Baal, a także początek imienia Belzebub, które jest jednym z imion szatana. Natomiast Nebo znaczy mówca albo prorok. Wiemy, że szatan we wszystkim imituje Boga. Ma swoich aniołów, swojego proroka. Wprowadza fałsz, kłamstwo, tworzy nieprawdziwe religie. Szatan stoi za wszelkim kultem bóstw innych niż jedyny prawdziwy, żywy Bóg. Bóg Biblii. Boży prorok podkreśla, jak fałszywe i bezsensowne jest oddawanie czci bóstwom wymyślonym, fałszywym. Izajasz woła: runęły bożki, ugięły się wszystkie. Nie mogły ocalić niosącego. One same poszły również w niewolę. Posłuchajcie mnie. Nosiłem was od urodzenia. Piastowałem od przyjścia na świat. Aż do waszej starości ja będę ten sam. I aż do siwizny ja was podtrzymam. Ja tak uczyniłem, ja nadal noszę. Ja też podtrzymam was i ocalę. Pan Izraela, prawdziwy, żywy Bóg, Stwórca i Zbawiciel, nosi swe dzieci tak, jak matka troszczy się o swe nowonarodzone niemowlę. Bóg zapewnia przez usta proroka, że troszczy się o swój umiłowany lud, Izrael. Ale i my, jako lud Nowego Przymierza, możemy czerpać z tych słów otuchę, nadzieję, pewność, że troszczy się o nas miłujący Pan, nasz Stwórca i Zbawiciel. Dla mnie osobiście słowa te są bardzo bliskie i bardzo znaczące. Słowa te zapisane były na zaproszeniach ślubnych, które wraz z żoną przesyłaliśmy przyjaciołom, zapraszając ich na uroczystość weselną. Słowa proroka Izajasza, wypowiedziane w imieniu Pana, były i są dla nas, dla naszego małżeństwa, wspaniałą obietnicą i zapewnieniem. Aż do waszej starości ja będę ten sam. I aż do siwizny ja was podtrzymam. Ja tak uczyniłem i ja nadal noszę. Ja podtrzymam was i ocalę. Dalej prorok przekazuje słowa Pana. Komu mnie podobnym i równym uczynicie? Z kim mnie zestawicie, jakoby z podobnym? Nie możemy porównać Boga do nikogo, ani do niczego, co jest dostępne naszym zmysłom, albo co jesteśmy w stanie objąć swoim rozumem. Otaczający nas świat i my sami jesteśmy poddani przemijaniu. Ogranicza nas czas i przestrzeń. Natomiast Bóg jest wieczny, nieograniczony, nieskończony. Nie bylibyśmy w stanie w ogóle go sobie wyobrazić, a tym bardziej dotrzeć do niego, gdyby on sam się nam nie objawił. Uczynił to, stając się człowiekiem, stając się jednym z nas, w Jezusie Chrystusie. Objawił nam, kim jest. Pamiętamy, że Jezus powiedział: kto mnie widzi, widzi Ojca. Prorok Izajasz ukazuje dalej, jak bezcelowe, wręcz śmieszne jest oddawanie czci innym bóstwom. Wyrzucają złoto z sakiewki, ważą srebro na wadze, opłacają złotnika, żeby ulał bożka, którego potem czczą, padając nawet na twarz. Podnoszą go na barki, dźwigają, Potem umieszczają go na podstawie i stoi, z miejsca swego się nie ruszy. Wołają do niego, a on nie odpowiada, nie wybawi nikogo z ucisku. Tak Boży prorok opisuje zachowanie ludzi, którzy oddają cześć nie prawdziwemu, żywemu Bogu, lecz bóstwom przez siebie wymyślonym, przez siebie wytworzonym i opłacanym. Tak postępowali ludzie w starożytnej Babilonii, Persji, w Grecji, w Rzymie. Ale i dzisiaj ludzie czczą w innej formie, w przenośnym sensie, bożka złota i srebra, bożka pieniądza i sławy. To wszystko, co staje się w życiu najważniejsze, czemu poświęcamy energię, czas, zdolności, co jest ważniejsze niż Bóg, niż wiara, niż miłość, to staje się naszym bożkiem, czymś, dlaczego żyjemy. Zastanówmy się, co jest treścią naszego życia, co jest jego sensem, jego celem. Zwróćmy uwagę na słowa proroka. Wołają do niego, a on nie odpowiada. Nie wybawi nikogo z ucisku. Takim jest każdy bożek, którego czcimy. Pieniądze, sława nie dają szczęścia. Nie dają odpowiedzi na pytanie, co wtedy, gdy przychodzi poważna choroba, albo samotność, albo śmierć. Fałszywi bogowie nie wybawią nikogo z ucisku. Zbawić może nas tylko żywy, prawdziwy Bóg.